IP 6 Sprawa Polska, 27 czerwca 2012, 8:45. Jeżeli operatorzy nie zapewnią opcjonalnego wykorzystania IP 6 w swoich sieciach już teraz, ograniczą możliwości rozwoju sieci dostępowych oraz wprowadzania nowych usług. W ten sposób mogą stracić znacznie więcej, bo brak gotowości do udostępniania IP 6 może oznaczać także utratę klientów. Opisujemy, jak wygląda stan wdrożeń IP 6 krajowych operatorów na tle światowej adopcji nowej wersji protokołu internetowego. Adresy IP 4 stały się towarem deficytowym. 31 stycznia 2011 rok. Organizacja IANA Internet Assigned Numbers Authority przydzieliła dwa ostatnie bloki adresów IP 4 dla APN i CRIR Regional Internet Registry, rejestratora domen z regionu Azji i Pacyfiku. Oznacza to, że IANA nie ma więcej dostępnych puli adresów IP 4, które można by przydzielić 5 regionalnym rejestratorom na różnych kontynentach. Polecamy IP 6. Internetowego końca świata w 2012 nie będzie. Wprowadzanie 6 wersji protokołu IP obecnie ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju internetu. Lokalne organizacje RIR współpracują w zakresie rozwiązań IP 6 z operatorami na poziomie lokalnym, regionalnym oraz globalnym. Konieczne jest wypracowanie mechanizmów pozwalających na przygotowanie operatorów na brak adresów IP 4S. 281135 wdrażanie IP 6 na świecie. Dostawcy usług szerokopasmowych, których rozwój zależy od dostępu do nowych adresów IP, jako pierwsi poczuli zagrożenie brakiem adresów IP 4. To właśnie oni na dobre rozpoczęli tworzenie planów wdrożenia i rozwoju IP 6. Na świecie większość dużych ISP, w tym AT&T, Comcast, Cox Communications, France Telecom, Orange, Telekom Italia, T-Mobile, Verizon, aktywnie wdraża IP 6 we własnych strukturach szerokopasmowych. W odpowiedzi na ich potrzeby producenci sprzętu dostarczają coraz więcej rozwiązań obsługujących IP 6. Czołowi dostawcy treści także wprowadzają opcję IP 6 na obsługiwanych serwerach. Pozwala to udostępniać zasoby zarówno użytkownikom IP 6, jak i IP 4. Polecamy World IP 6 Launch. Dużo hałasu, efektów brak. Dostawcy usług szerokopasmowych rozumieją jednak, że większość treści w internecie nadal będzie dostępna tylko przez IP 4. Problemem może być wobec przydziału adresów IP 6 dla nowych klientów dostęp do tej zawartości. Nie wszystkie sposoby rozwiązania tego dylematu mogą się sprawdzić. Jedną z opcji jest tradycyjna translacja adresów NAT, która pozwala na przydzielanie klientom publicznego adresu IP 6 oraz prywatnego adresu IP 4. Jest ona określana często jako podwójny stos dual stack. Inną możliwością jest NAT64, pozwalający na komunikację urządzeń IP 6 ze sprzętem korzystającym z IP 4. Oba rozwiązania mają pewne problemy z aplikacjami m.in. VoIP czy gry online. Mechanizmy te mogą także wpływać na wydajność całej komunikacji. Nie będą również działały aplikacje rozpoznające użytkownika, ponieważ będzie on ukryty za centralnym NATS. 281136, co może zrobić operator? Najnowsze raporty UKE pokazują, że wraz ze zwiększającymi się szybkościami łączy szerokopasmowych liczba operatorów maleje. Zgodnie z tym trendem kolejni gracze będą odpadać z wyścigu. Zapewne część operatorów będzie utrzymywała swój biznes tak długo jak to możliwe, do końca wykorzystując ograniczoną adresację IP 4. Dochodząc do granicy opłacalności, będą próbowali sprzedać własną sieć, pozostawiając problem IP 6 nowym właścicielom. Z pewnością pojawi się też zjawisko przejmowania adresów IP 4 jednego operatora przez drugiego. Polecamy IP 6 w pytaniach i odpowiedziach. Próbując ominąć problem braku adresów, część operatorów wykorzysta mechanizmy translacji adresów NAT. Nie ulega jednak wątpliwości, że najlepszym modelem będzie przydzielanie nowym klientom adresów IP 6, umożliwiając dostęp zarówno do sieci IP 6, jak i IP 4. Jednym z najczęściej stosowanych modeli wdrożeń jest mechanizm podwójnego stosu dual stack plus NAT64. Czasami określa się go jako CGN dual stack CGN, carrier grade NAT. Urządzenie brzegowe w tym modelu zawiera adres publiczny IP 6 oraz adres prywatny IP 4. Ruch do sieci IP 6 jest kierowany bezpośrednio do sieci operatora obsługującego ten protokół. Ruch IP 4 jest natomiast wysyłany do urządzeń realizujących translację adresów. Zaletą jest oferowanie obecnym klientom usług poprzez IP 4 przez adres prywatny i CGN oraz stopniowe wprowadzanie w infrastrukturę IP 6. Wadą z pewnością będą problemy z wdrożeniem CGN w dużych sieciach. Możliwe jest także stosowanie dual stack tam, gdzie klient otrzyma adres IP 6 oraz publiczny adres IP 4 niepodlegający dalszej translacji. Kolejnym ciekawym mechanizmem jest wdrażanie podwójnego stosu dual stack wykorzystującego tunelowanie IP 6 i UPnAT64. W tym przypadku brzegowe urządzenie u klienta powinno obsługiwać zarówno protokół IPv4, jak i IPv6 od strony sieci LAN. Szkielet sieci i warstwa dystrybucyjna są w całości oparte na IPv4. Ruch IPv4 wychodzący od klienta jest przesyłany bezpośrednio do infrastruktury operatora. Ruch IPv6 natomiast jest tunelowany poprzez sieć IPv4 i dopiero na styku sieci operatora odpakowywany i wysyłany do sieci IPv6. Zaletą rozwiązania jest to, że nie potrzebujemy IPv6 w warstwie sieci agregacyjnej i dostępowej. Polecamy, budujemy własne laboratorium IPv6. Innym rodzajem wdrożenia jest NAT64. W tym modelu cały ruch w warstwach agregacyjnej i dostępowej jest oparty na protokole IPv6. Ruch IPv4 jest tunelowany w ramach ruchu IPv6 i na brzegu sieci operatora odpowiednio odseparowany. Podstawowym problemem NAT64 jest dodatkowy koszt wdrożenia urządzenia CGN, który może być znaczący. Ponadto wszystkie urządzenia CPE oraz cały szkielet sieci muszą zostać przystosowane do pracy wyłącznie w sieci IPv6. Zaletą jest niewątpliwie to, że operator nie zostaje ograniczony brakiem adresów IPv4 przy rozwijaniu swojej sieci. Wydaje się, że obecnie najdogodniejszą formą wprowadzania standardu IPv6 jest podwójny stos w różnych odmianach. Zaletą rozwiązań Dual Static z pewnością jest efektywna transmisja ruchu Unicast oraz Multicast. Możliwa jest także implementacja protokołów mobilnych, takich jak Mobile IPv6 i MIP6. Wadą z pewnością będzie wysoki koszt wymiany lub aktualizacji urządzeń, ale z drugiej strony, co ważne, pozwala to na jednoczesną obsługę obu protokołów. Polecamy IPv6. 8 problemów bezpieczeństwa. Wprowadzenie IPv6 do sieci nie jest, jak widać, łatwe i proste. Każde urządzenie w sieci musi obsługiwać specyficzne protokoły. Powinno być odpowiednio wydajne, skalowalne, a ponadto powinno spełniać określone normy bezpieczeństwa. Część systemów będzie wymagała wsparcia systemów DHCPv6, rekordów DNS w wersji IPv6 oraz protokołów trasowania IPv6. Pojawią się także problemy ze sprzętem. Pewne systemy sieciowe będą filtrowały część nagłówków pakietów IPv6, niektóre będą wspierały IPv6 sprzętowo, a jeszcze inne tylko programowo. S.181137 IPv6 w wydaniu krajowym. Pionierami IPv6 w Polsce były m.in. ośrodki akademickie, które realizowały połączenia IPv6 do sieci naukowej GENT2. Prężnie działa w tym zakresie akademicka sieć komputerowa PIONIR. Niezależnie doświadczenia operatorskie z IPv6 zbierały firmy integratorskie oraz dostawcy usług. Od listopada 2004 rok działa polska grupa robocza IPv6 www.pl.ip6tf.org, która skupia różne środowiska zainteresowane rozwojem IPv6 w Polsce. O ile połączenia IPv6 między operatorami wdrożono i działają poprawnie od kilku lat, o tyle sieci dystrybucyjne i dostępowe u wielu operatorów zostały zmodyfikowane stosunkowo niedawno. W wielu przypadkach aktualizacja infrastruktury wciąż trwa. Największym problemem jest jednak ostatni etap wdrożenia IPv6, najbliższy użytkownika końcowego. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od grupy TP, obecnie realizowany jest program wypracowania i wdrożenia architektury pozwalającej na jednoczesne stosowanie adresacji IPv4 oraz IPv6. Usługi przewodowego dostępu do internetu będą wspierały architekturę CGN DS Lite dla usług wykorzystujących dynamiczny adres IP. Użytkownikom usług z dynamicznym adresem IPv4 zostanie przydzielony adres IPv6 oraz adres prywatny IPv4, który będzie tłumaczony na adres publiczny przez urządzenie CGN. Pozwoli to korzystać z adresacji IPv6 oraz stałych publicznych adresów IPv4 jednocześnie. Polecamy IPv6 na celowniku hakerów. Od 2011 rok klienci korporacyjni TP mogą korzystać z usług w architekturze Dual Static. Komercyjne uruchomienie usług opartych na IPv6 dla pozostałych segmentów rynku planujemy w tym roku, potwierdza Wojciech Jabczyński, rzecznik grupy TP. W przypadku usług mobilnych realizowanych przez PTK Centertel, architektura wdrożenia IPv6 polega na wprowadzeniu mechanizmu NAT64 dla usług mobilnego dostępu do internetu oraz transmisji danych do telefonów, usługi Orange Free, Business Verifier oraz Data on Handsets. Część testów nowych rozwiązań jest przeprowadzana w miasteczku testowym TP, gdzie Orange Labs we współpracy ze studentami Politechniki Warszawskiej testuje mechanizmy Dual Static CGN DS Lite. Jak informuje grupa TP, wyzwanie stanowi brak lub niewielka dostępność urządzeń realizujących CGN, modemów oraz aparatów telefonicznych wspierających IPv6. Tempo przechodzenia klientów na usługi oparte na IPv6 jest w ogromnym stopniu uzależnione od dostępności urządzeń klienckich, które ten protokół będą wspierały. Szacujemy, że cały proces migracji naszej bazy klienckiej na nowe rozwiązania to perspektywa co najmniej kilku najbliższych lat, wyjaśnia Wojciech Jabczyński. W Netli IPv6 wdrożono w rdzeniu sieci w 2011 rok. Obecnie uruchomiono połączenia z dostawcami w protokole IPv6. Dostosowano systemy zarządzania oraz serwery DNS do obsługi IPv6. Zapewniono także dostęp do IP6 dla klientów biznesowych. Masowe uruchomienie protokołu IP6 dla użytkowników usług szerokopasmowych planowane jest na przyszły rok. Rdzeń sieci IP6 wykorzystuje model Dual Stack wspierany przez platformę CSR3. Nastąpiła migracja z CSR1 oraz GSR12. Przyjęto założenie, że wprowadzenie IP6 nie powinno wpływać na działające usługi oparte na IP4. Zostaną zastosowane mechanizmy QoS dla IP4/IP6, a wdrożenie nie powinno negatywnie wpływać na bezpieczeństwo sieci. Z kolei w sieci ATMAN rozpoczęto przygodę z IP6 od projektu 6BON. W 2004 rok operator otrzymał własną adresację IP6 z RIP. Szkielet IP6 sieci ATMAN został zbudowany na bazie IP6. Obecnie operator ma ponad 400 połączeń BGP do światowych i polskich sieci IP6. Jeden z największych dostawców usług hostingowych home.pl jest gotowy na IP6 już od marca ubiegłego roku. IP6 jest aktywny w całej infrastrukturze sieciowej, obejmującej ponad 1000 serwerów. Od kilku lat wszystkie inwestycje w urządzenia sieciowe uwzględniały wymogi standardu IP6. Każdy adres IP4 ma przypisany odpowiedni adres IP6. Użytkownik ma dostęp do tej informacji z poziomu panelu klienta. Jan Zaborowski, kierownik produktu hosting w home.pl, zwraca jednak uwagę, że największe wyzwanie stoi przed dostawcami internetu i firmami telekomunikacyjnymi. Powinny one w krótkim czasie wyposażyć swoich klientów w urządzenia obsługujące nowy standard. W przeciwnym razie na nic zda się dobre przygotowanie firm hostingowych. Jeżeli infrastruktura innych dostawców obsługujących klientów końcowych / użytkowników stron www nie będzie w stanie obsłużyć IP6S/181138, czy można zmusić operatorów do wdrożeń IP6? Sytuacja wdrożeń IP6 w Polsce i na świecie wygląda coraz lepiej, choć nie jest zadowalająca. W październiku 2011 rok 263 z 294 głównych internetowych domen TLD Top Level Domain wspierało IP6. Ze wszystkich sieci znajdujących się w tablicach trasowania BGP około 12% wspierało protokół IP6. Od 2011 rok wszystkie najważniejsze systemy operacyjne wykorzystywane w osobistych komputerach oraz systemach serwerowych mają wsparcie dla IP6. Microsoft Windows obsługuje IP6 od Windows 2000, macOS, Linux 2.6. FreeBSD, Solaris również mają zaimplementowane mechanizmy IP6, pozwalające na wykorzystanie protokołu w wersjach produkcyjnych. Właściwie wydaje się, że wszystko jest gotowe na masową adopcję protokołu IP6 w sieciach. Większa część operatorów jednak przymierza się do tego zadania z pewnymi oporami. Jak wskazują statystyki, stosowanie nowszego protokołu nie przekracza 1% łącznej liczby wykorzystywanych adresów IP4/IP6. Próbę przyspieszenia wdrożeń IP6 operatorów podjął Urząd Komunikacji Elektronicznej. Pierwsze próby zmierzenia się z tematem skutkowały podjęciem debat dotyczących problemu. Zdefiniowano m.in. terminy, które powinny zobligować operatorów i dostawców treści. Od d. 1 czerwca 2012 rok operatorzy powinni oferować możliwość udostępnienia użytkownikowi adresu IP6. W przypadku usług mobilnych termin ten wyznaczono na 1 stycznia 2013 rok. Chociaż UKE nie ma aktualnie prawnych możliwości wpływania na dostawców w tym zakresie, to w razie znaczących opóźnień we wdrożeniu IP6 rząd może podjąć jednak działania regulacyjne. Artykuł opublikowano w numerze 04/2012 NetWorlda.